Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, w rozmowie punkt dziewiąta. Witam Państwa, Daniel Sawicki. A dzisiaj naszym gościem jest pan Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina. Witamy.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Dzień dobry.
Witamy serdecznie na naszej antenie. Panie Stanisławie, wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne elementy tarczy antykryzysowej, czyli kolejne 100 miliardów złotych zostaje przeznaczone na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem. Ta poduszka finansowa wydaje się już bardzo duża. Czy w związku z tym właściciele firm mogą już spać spokojnie?
To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że nikt nie może spać spokojnie, bo po pierwsze nie wiadomo, jak długo ta cała sytuacja z tą pandemią potrwa. Poza tym z drugiej strony nigdy nie będzie tyle pieniędzy, żeby skompensować w ogóle wszystkie straty i trzeba sobie jasno powiedzieć, że już takiej sytuacji gospodarczej, jaką mieliśmy przed tym kryzysem, to nie będzie. Że niestety ten kryzys dotknie wszystkich, no i w związku z powyższym to, co robi rząd, to próbuje znaleźć balans pomiędzy możliwościami, a pomiędzy tym, żeby po prostu zachować płynność, czyli zachować firmy. Pierwszy etap tej tarczy to były przesunięcia różnego rodzaju zwolnienia z pewnych opłat i tak dalej. I tutaj to było nastawione na te mikrofirmy do 9 osób. Teraz też dzisiaj w nocy drugi element został przegłosowany, to znaczy tej drugiej tarczy, rozszerzenie tych na przykład zwolnień z ZUS-u na większe firmy do 49 zatrudnionych. Tutaj trochę inne są te zasady, bo to jest 50% zwolnienia ewentualnego przy spełnieniu określonych kryteriów. A teraz trzeci element, który wczoraj był prezentowany razem z panem profesorem Glapińskim, szefem Narodowego Banku Polskiego, to było właśnie te 100 miliardów złotych, które ma być już fizycznie w postaci pieniędzy wpompowane w polską gospodarkę. Właśnie na zasadzie takiej, ażeby utrzymać płynność przede wszystkim, no bo to nie, że ze stratą firmy pracują, tylko najgorsze jest to, jak firma traci płynność i nie może regulować swoich zobowiązań, no i wtedy konsekwencją tego jest upadłość. I chodzi o to, ażeby w jakimś stopniu wspomóc firmy, to te 100 miliardów złotych ma być podzielone także 25 miliardów dla tych najmniejszych, dla średnich to ma być 50 miliardów i dla największych pozostałe 25 miliardów złotych. Tam są warunki są takie, że do 75% może być umorzone, ale warunkiem jest, żeby utrzymać miejsca pracy i utrzymać funkcjonowanie firmy po roku czy po trzech, bo tak tu czytam tak, a tu czytam tam, a nie zapoznałem się jeszcze do końca, będzie można ubiegać się o umorzenie 75%, no więc 75 miliardów złotych ma szansę fizycznie znaleźć się wśród firm. Oczywiście.
No właśnie, bo łącznie na stole, biorąc pod uwagę ogłoszoną pierwszą tarczę antykryzysową, jest już 312 miliardów złotych. No to są potężne pieniądze na skalę polską, no niewyobrażalne. Takiej formy pomocowej jeszcze nie było w naszym kraju chyba.
Tak, to prawda, że jest to przedsięwzięcie bez precedensu. Takiej formy pomocy jeszcze nie było i rzeczywiście, jeżeli chodzi o polskie PKB, to już przekracza 10%, to jest kilkanaście procent, 12 czy 13% polskiego PKB. No więc wydaje się, że jest stosunkowo dużo, ale mówię w fizycznych pieniądzach, nie licząc instrumentów finansowych, no to jest w tej chwili oceniane na około połowę tego, czyli to jest mniej więcej 160-170 miliardów złotych w postaci fizycznego pieniądza.
Bardzo duże pieniądze, ogromne pieniądze. Kilka dni temu władze Austrii zapowiedziały, że po świętach będą rozluźniać ten reżim związany z koronawirusem. Władze Austrii chcą gospodarkę rozhulać, żeby to wróciło do normy. Uważa pan, że nie za szybko?
No właśnie się zastanawiam. No, oni tam mają jakieś swoje analizy i wiedzą, jak sytuacja wygląda. Wiem, że w Austrii aż takiego ostrego reżimu nie było. W związku z powyższym oni już pewnie doszli do wniosku, że te 50-70% społeczeństwa zostało zarażone i przeszło to w ten czy w inny sposób. W związku z powyższym mogą odmrażać. Ja myślę, że w polskich realiach, w polskich warunkach to jest jeszcze za wcześnie. I tu znowu jest kwestia tego balansu, żeby to nie było zbyt długo, ale żeby nie było zbyt wcześnie. żeby nie było reemisji tej zarazy, prawda, tylko żeby to się udało ustabilizować czy w ogóle wygasić. No tutaj minister Szumowski mówi, że to dopiero po świętach, gdzieś w połowie miesiąca on będzie mógł cokolwiek powiedzieć na temat jak się będzie to dalej rozwijało. Nam cały czas ilość tych przypadków rośnie, zarówno przypadków zachorowań, jak i zdiagnozowanych, jak i przypadków śmierci. W związku z powyższym my jeszcze idziemy pod górkę. Jak będziemy na górce, no to wtedy można zacząć myśleć o tym przedsięwzięciu, żeby już luzować gospodarkę. Rzeczywiście im wcześniej to się stanie, tym mniejsze straty dla gospodarki, no ale z drugiej strony ta pandemia może powodować no, taką sytuację, jaka miała miejsce we Włoszech czy w Hiszpanii chociażby, no i nie chcemy do tego, ja bym też nie chciał, żeby było dopuszczone, żeby trzeba było wybierać, że temu podłączyć respirator, a tamtemu nie podłączyć, bo to żaden system zdrowotny na świecie nie jest przygotowany na takie, taką pandemię, na tak intensywną tą.
Straszne, tak. Tak, proszę. Wiemy o tym. Zostawmy może gospodarkę, przejdźmy do polityki, tak. Bo dużo zdarzyło się w ostatnim czasie również w sferze politycznej. Kilka dni temu prezes partii Porozumienie Jarosław Gowin złożył dymisję z funkcji wicepremiera. Jak nastroje u Państwa w formacji po tej decyzji? Jak to u Państwa wygląda w tej chwili?
To znaczy tak, no myśmy dostali list od pana premiera, bo to co innego jest tam być w Warszawie, być posłem i czy nawet członkiem zarządu i nawet korespondencyjnie brać udział w posiedzeniu zarządu, ale tacy zwykli członkowie dostali list od pana premiera, w którym on tłumaczy to swoje, co zrobił. No więc argumenty są dosyć mocne, bo wiadomo, że no, sytuacja jest niezwykła, nadzwyczajna. Wiadomo, że takie wybory 10, gdyby się odbywały w sposób klasyczny, to abstrahując również od trudności technicznych związanych z tym, że tam no, muszą się wolontariusze znaleźć, żeby chcieli funkcjonować w tych komisjach wyborczych, to byłoby niezwykle trudne. No więc na bazie konstytucyjnej no takim rozwiązaniem to się wydawało przesunięcie tych wyborów właśnie o te 2 lata. On to konsultował tam z prawnikami. Uzyskał zgodę naszego obozu politycznego, czyli Zjednoczonej Prawicy. Był podobno po rozmowach, po jakichś tam wstępnych konsultacjach z liderami partii opozycyjnych i wydawało się, że da się to poskładać. Tym bardziej, że w takich czasach jest potrzebny solidaryzm społeczny, jest potrzebne jednak skupienie się na tym, co jest najważniejsze, to powiedzmy sobie odrzucenie tego działania partyjnego, a skupienie się na tym, co jest dla całego społeczeństwa najistotniejsze. Przygotował ten projekt zmian konstytucyjnych. No niestety poparła to tylko Zjednoczona Prawica. Na dzisiaj nie ma zgody, jeżeli chodzi o opozycję. Natomiast no, te jego działania były jeszcze wtedy podjęte, gdy tej idei tego głosowania korespondencyjnego do końca nie było. W związku z powyższym, no, chcąc utrzymać w tej chwili teraz większość rządową, no bo nie ma nic gorszego, nie byłoby nic gorszego, jakby w tej chwili jeszcze trzeba było jakieś wybory przedterminowe robić albo cokolwiek i tak dalej. Mimo wszystko on, żeby się zachować honorowo, no to wystąpił z rządu, no bo jego ten projekt nie spotkał się jakby tam z akceptacją do końca. Natomiast no nie potrafił przeprowadzić, znaczy prawica go poparła, no nie potrafił tej swojej idei przeprowadzić do końca. Natomiast no, członkowie porozumienia, tam parlamentarzyści zagłosowali tak, ażeby to głosowanie korespondencyjne, które stanowi znacznie mniejsze zagrożenie, mogło zafunkcjonować. Myślę, że Polsce nie mogło się przydarzyć nic lepszego na ten czas kryzysu, jak ten rząd Mateusza Morawieckiego. Bo to jest najlepszy premier w moim odczuciu w przeciągu całego tego 30-lecia. Najlepszy fachowiec, bo już byli profesorowie i teoretycy i tak dalej. Gorzej by było, gdyby był w tej chwili jakiś premier, który byłby czystym politykiem, a nie miał doświadczenia finansowego przede wszystkim. To widzimy w tej chwili, że to doświadczenie ono przynosi efekty, a poza tym no ta drużyna, którą udało się Morawieckiemu zebrać, wydaje mi się, że jest, ta rządowa jest bardzo silna. patrząc no właśnie, na panią minister Emilewicz, na pana
no właśnie, chciałem o to spytać.
I tak dalej, i tak dalej. Także
chciałem spytać, bo jedną z głównych...
Trzeba to utrzymać, trzeba to utrzymać i to jest największa szansa dla polskiej kwestii.
Jedną z głównych postaci tego rządu jest Jadwiga Emilewicz, która teraz miałaby zostać wicepremierem. Jedno z kluczowych ministerstw, Ministerstwo Rozwoju prowadzi. Poradzi sobie w tej podwójnej roli?
No to jest w zasadzie poszerzenie kompetencji. Będzie robić to, co robiła do tej pory, natomiast kompetencje będzie miała szersze. No widzimy, jak w tym, bym powiedział, drobnym ciele, jaki tu jest wielki duch, jaka wielka myśl i jaka ona jest sprawcza. Przecież jej to jest jeden z nielicznych członków rządu, których nawet opozycja tak, powiedzmy, nie hejtuje do końca i nie zwalcza, bo widzą, że robi bardzo dobrą robotę.
Jest kompetentna osoba, to prawda.
Jest bardzo kompetentną robotą, tą osobą, ponieważ nasza strefa, jak wszystkie strefy, podlega pod to ministerstwo. My tam od czasu do czasu jeździmy na jakieś narady, czy jeździliśmy do tej pory. Także mamy do czynienia również z innymi urzędnikami, wiceministrami, czy też dyrektorami departamentów i pracownikami. I muszę powiedzieć, że pani minister udało się zebrać niezwykle kompetentną ekipę, a ja wiem, co mówię, bo powiedzmy z administracją publiczną od czasów rządów Jerzego Buzka miałem wielokrotnie tu właśnie stale do czynienia i muszę powiedzieć, że tam są fantastyczni ludzie w tym ministerstwie.
Na koniec chciałem zmienić jeszcze temat, spytać pana o święta, ponieważ no dziś rozpoczyna się najważniejsze święto kościelne, Triduum Paschalne, dziś wieczorem. W związku z tym proszę powiedzieć, jak pan będzie spędzał te święta, bo one przecież będą specyficzne w związku z tym, że mamy koronawirusa, nie są możliwe tak powszechne spotkania jak chociażby w poprzednich latach.
No ja z całą rodziną każdego roku Triduum Paschalnym oczywiście uczestniczyliśmy. No w tej chwili pozostaje tylko telewizja, radio i internet. No i we własnym zakresie takie rzeczy jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale, prawda, odprawienie.
Czyli w spokoju, no, w zadumie.
Jest to sytuacja niezwykła. No tyle małżonka ma dużo mniej roboty, bo zwykle cała rodzina się zjeżdża, to jest... Z 15 osób, które tutaj do nas ściągały zwykle na święta, no wszyscy będziemy osobno, wszyscy będziemy o sobie myśleli. Jak pan pyta o to Triduum Paschalne, to mnie się przypomina, ja zawsze mam przed oczami Wielki Czwartek taki obrazek. Jeszcze z czasów mojej młodości, miałem pewnie 16-17 lat, byłem ministrantem we Wrocławiu u kapucynów w parafii na Sudeckiej. I w Wielki Czwartek zobaczyłem w pewnym momencie ukrytego w takim zakątku przy ołtarzu jakiegoś bardzo biednego i wychudzonego kapucyna, którego nie znałem. I on całą mszę w Wielki Czwartek i przez całe Triduum Paschalne klęczał na klęczniku i płakał. I to tak płakał, że trzęsło się jego ciało. I to się okazało, że to był kapucyn, który został w Związku Radzieckim po wojnie. On tam obsługiwał jakieś olbrzymie terytoria na Syberii. Strasznie się pochorował, miał ciężką gruźlicę i jakoś go ściągnęli do Polski na leczenie. Trochę o tym trochę opowiadał, jakby się podleczył, to badanie miał, ale jednak takie czuł posłanie, że on, jak go trochę podleczyli, to z powrotem do tego Związku Radzieckiego pojechał, żeby tam tym ludziom służyć, nie patrząc na tą swoją chorobę. Ja zawsze w Wielki Czwartek wieczorem w kościele to zawsze mam przed oczami tego właśnie kapucyna.
Rozumiem, taka historia. Musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj pan Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Pomimo tej sytuacji życzę państwu zdrowych, ale i też radosnych ze względu na zmartwychwstanie Pana Jezusa, świąt Wielkiej Nocy.
Dziękujemy bardzo.
Aleluja, szanowni państwo.
Wszystkiego dobrego również na te święta. Za rozmowę dziękuję. Daniel Sawicki. Do widzenia.